Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Kościół na fali. Kościół na fali.
Bardzo się cieszę, że tego gościa udało mi się namówić na udział w audycji. Biskup Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. Drodzy Państwo, osoba niezwykle zapracowana. Szczęść Boże.
Proszę tutaj nie wprowadzać martyrologii i słowo namawiać brzmi dość tak dziwnie. Jestem, ja się bardzo cieszę. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
To ja dodam, że jeżeli tylko jest wolny termin, to ksiądz biskup chętnie do nas do radia przychodzi.
Z radością.
Księże biskupie, trwa tydzień modlitw o powołanie do służby w kościele. Dlaczego to jest ważny czas? Ja mam wrażenie, że to tylko tydzień i mam wrażenie, że rektorzy seminariów też mówią sobie, to tylko tydzień, a o te powołania trzeba się modlić częściej, więcej.
Próbujmy wprowadzić pewną systematyzację. Mm-hmm. Po pierwsze, warto przypomnieć, że ostatnia niedziela, czyli czwarta niedziela wielkanocna, niedziela Dobrego Pasterza, była już 55. dniem modlitw o powołania w kościele, do służby w kościele, w ramach całego Kościoła Powszechnego. Mm-hmm. Na który dzień, zresztą Ojciec Święty Franciszek, jak to zwykło być już od tych 55 lat, kieruje orędzie swoje. A więc to jest ponad już 50 lat. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, oczywiście, myślę, że jest dużym uproszczeniem powiedzenie, że to jest tylko tydzień. Oczywiście Niedziela Dobrego Pasterza jest przepiękną okazją i bardzo wielką prowokacją do tego, żeby szczególnie właśnie w tym tygodniu, gdzie bardzo często w liturgii słowa, szczególnie w Ewangeliach, pojawia się ten obraz pasterza, żeby właśnie ten czas był bardzo wyjątkowym i szczególnym czasem właśnie o tę modlitwę. Biorąc pod uwagę fakt, że ja już prawie 6 lat jestem w skali kraju w środowisku duszpasterzy powołań i diecezjalnych, ale również i zakonnych, i żeńskich, i męskich, to zaświadczam, że to nie jest tylko tydzień. Naprawdę jest bardzo bogate grono i osób duchownych, kapłanów, i osób konsekrowanych, ale i osób świeckich, którzy są zaangażowani w to dzieło modlitwy i wspierania powołań. I myślę, że też warto przy tej okazji wspomnieć, a jednocześnie zaprosić, że od 2000 roku w każdą drugą sobotę maja, w tym roku jest to 12 maja, na Jasnej Górze ma miejsce pielgrzymka rodzin osób powołanych i osób wspierających powołania. A więc tak na dobrą sprawę, ci wszyscy, którzy w moim wypadku jest to tata, jest siostra, jej rodzina, a przecież tych, którzy posługują, którzy żyją w życiu konsekrowanym i kapłańskim w naszym kraju, na całe szczęście mamy naprawdę pokaźną reprezentację. To jest właśnie pielgrzymka tych osób, ale wśród nich również są osoby wspierające powołania i to są bardzo różne środowiska. I przyznaję, i tutaj tym bardziej trzeba oddać honor i cześć środowiskom z dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, teraz również połączonej z bydgoską diecezją, gdzie jest bardzo mocna grupa świeckich osób, bardzo zaangażowanych, wręcz w bardzo rozwiniętych strukturach, które wspierają, które się modlą, które rozwijają to dzieło. A jeżeli do tego dodamy jeszcze bardzo bogatą chociażby rzeczywistość tych modlitw za kapłanów w ramach margeritek, czy nawet i w naszej diecezji warszawsko-praskiej powstają przecież koła różańcowe, róże, których jednym z głównych motywów jest po prostu modlitwa o nowe powołania, to tak naprawdę docieramy, ostatecznie rzecz biorąc, do ogromnego dzieła, które myślę, że akurat ten tydzień od czwartej niedzieli wielkanocnej tylko stara się wydobyć, że to dzieło jest, i zaprosić i zachęcić kolejne osoby do tego, aby uczyniły z tego dzieła również coś, co będzie w ich życiu trwałe i stałe każdego dnia.
powinnam złapać się teraz za głowę, ponieważ ksiądz biskup tak dużo wątków poruszył. Ja teraz będę dopytywać. Księży biskupie, ksiądz wspomniał o osobach świeckich. Czy ksiądz biskup zauważa taką tendencję, że coraz chętniej osoby świeckie chcą włączać się w dzieło Kościoła? Coraz częściej mówi się o osobach świeckich, że są ewangelizatorami. Każda osoba tak naprawdę powinna ewangelizować. Coraz więcej osób świeckich także, no właśnie, taki czynny udział bierze w tym, co dzieje się w danej parafii. Ja tutaj obserwuję Katedrę Warszawsko-Praską i mam wrażenie, że ta odpowiedź na apel papieża Franciszka, to dzieło już nabiera rozpędu.
Druga pani redaktor, oczywiste jest, że to dzieło się rozwija. I oczywiście możemy w tym momencie sprowokować myśli wielu słuchaczy, którzy mają swoje doświadczenia, które może aż tak jaśniejące nie są. Ale zaświadczam, że teraz, kiedy trwa peregrynacja kopii cudownego obrazu jasnogórskiego w naszej diecezji, gdzie każdego dnia jestem na pewno w jakiejś parafii, a w większości są to parafie właśnie peregrynacji, to przecież te dzieła by się nie odbyły bez ogromnego zaangażowania osób, które towarzyszą i wspierają duchowieństwo. I tutaj nie chodzi tylko o sprawy porządkowe bynajmniej. To od razu widać, że to są osoby, które są niesamowicie włączone, to są osoby niesamowicie zaangażowane, ale żeby nie odejść od głównego wątku myśli, to oczywiście w tym zawiera się również niesamowita tajemnica, jeżeli chodzi o powołania, bo w sposób jasny, jak to zwykli niektórzy mówić, księża się nie biorą z kosmosu czy z Marsa, to nie są krasnoludki. To są osoby, które wywodzą się po prostu z rodzin. W jaki sposób będą formowane te osoby, w jaki sposób otrzymają doświadczenie i świadectwo wiary, w jaki sposób będą potrafiły odczytać te różne dary i całe bogactwo, jakie Pan Bóg wpisał w ich życie, jakie otworzył przed nimi poprzez wiarę, to przecież niesamowitą wartość stanowi właśnie rodzina. A jeżeli do tego oczywiście dołączymy tę rzeczywistość, że to, co ja ciągle też powtarzam, ja na etapie, kiedy podejmowałem decyzję, czy chcę być księdzem, nazwijmy to tak, to w sposób oczywisty dla mnie, ogromną motywacją byli księża, którzy byli fantastyczni. Oni po prostu jaśnieli, oni po prostu byli tak niesamowitym przykładem i wzorem. I to jest bez wątpienia cały konkretny też motyw, który uświadamia nam, duchownym, osobom konsekrowanym przed tym tygodniu, żeby rzeczywiście być dobrym pasterzem, żeby rzeczywiście być kimś, kto to stado wspiera, umacnia, jeżeli mówimy tu o osobach konsekrowanych, bo wtedy tak naprawdę zaczyna się rodzić pewna tęsknota, może pewna swoista sugestia. Oczywiście to jest niesamowicie bogate zagadnienie, ale tutaj bez wątpienia warto odwołać się tylko do jeszcze jednej myśli. I tutaj, czy to będzie papież Franciszek w ostatnich swoich refleksjach, czy to będzie wcześniej papież Benedykt, czy papież Jan Paweł II. Dlaczego modlitwa? Odpowiedzi są właściwie ciągle te same, mianowicie, jeżeli mówimy o nauczaniu papieży. Mianowicie, podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o powołanie, każde powołanie, a szczególnie do szczególnej służby w Boże, w Kościele, to jest ogromna tajemnica Pana Boga i Jego interwencji, Jego daru, który ofiarowuje człowiekowi. A skoro tak, to tego ludzkimi tylko strategiami nie da się nijak ogarnąć w pełni. Potrzeba jest modlitwa, żeby to, co jest darem Boga, było jak najmocniej docierające do człowieka, aby pomagało człowiekowi jak najlepiej to odczytać, aby człowiek miał odwagę to przyjąć, a potem z całą wytrwałością to przeżywać. Zresztą o tym też papież Franciszek w tym roku w orędziu swoim napisał.
Księże biskupie, i kolejna porcja ciekawych wątków i dalej będę dopytywać.
I to jest tylko dowód, że to jest prowokacja, żeby ten temat trwał non-stop.
Papież Franciszek podczas Niedzieli Dobrego Pasterza powiedział o wzorcach, i o takich osobach, na które powinniśmy spoglądać, ale także powiedział o tym, w jaki sposób to powołanie odkrywać. Lektura Pisma Świętego. Ksiądz biskup mówi właśnie o tym, jak to powołanie odkryć. Modlitwa bardzo często jest też tak, że modlitwa osób najbliższych może nam pomóc w odkryciu tego powołania. A jak to było u księdza biskupa? Czy rodzina była zaskoczona tym, że ksiądz biskup przyszedł i powiedział, że właściwie to dokumenty nie będą składane na jakąś
na politechnikę,
inną
po technikum
uczelnię,
samochodowym?
Tak, tylko do seminarium. No to jak technikum samochodowe, to od razu politechnika. To jest pierwsze skojarzenie.
I takie było wielu. I takie były, takie były moje wcześniejsze plany oczywiste. To znaczy, zanim pozwolę sobie na osobiste świadectwo, to odnoszę tutaj papieża Franciszka i tego słuchania Słowa Bożego. Warto przypomnieć, zresztą zachęcam wszystkich do zapoznania się z orędziem na 55. Światowy Kościelny, Ogólnokościelny Dzień Modlitwy Powołania. Tam papież Franciszek zwraca uwagę na trzy etapy, mianowicie rozeznanie powołania i przyjęcie tak naprawdę, po pierwsze, wymaga słuchania. Wymaga w związku z tym pewnej osobistej refleksji.
Ciężko we współczesnym świecie.
Też o tym papież Franciszek pisze. Mhm. Ale to jest jakby też uświadomienie sobie, że warto to przeżywać na wiele różnych sposobów. I myślę, że biorąc pod uwagę ten temat, który tu przeżywamy i próbujemy jakoś rozważać, on się może również wyrażać w tym, że ja chcę posłuchać drugiego człowieka. Bo niejednokrotnie to nie chodzi o to młodemu człowiekowi, żeby on usłyszał, co inni mu proponują.
Taki gotowy scenariusz na swoje życie, bo teraz powinieneś zrobić to i to.
Na przykład. Ale żeby posłuchać jego tak naprawdę, co on myśli, w jaki sposób on patrzy, jakie ma rozterki, co go raduje, a co go może
lęka. Z tym też mamy problemy.
To jest oczywiste, już nie mówiąc o tym, nie tylko o powołaniu do służby Bożej, bo przecież kiedy młodzi ludzie, no akurat maturzyści, jutro kończą szkołę średnią, a potem już matury.
To a kasztany kwitną.
Już zakwitły tak. Tutaj przy katedrze.
To prawda.
Jeżeli chodzi o młodego człowieka, są rówieśnicy, ten już wie, tamten nie wie, ten się zastanawia, ten już właściwie już od dawna wiedział, a są niektórzy tacy, którzy no, gdzieś tam się błąkają w swoich myślach, w swoich decyzjach. To jest jakby pierwszy etap. Temat bardzo szeroki. Papież Franciszek mówi następne. Skoro wsłuchałeś się w coś, coś zacząłeś przyjmować, rozeznaj to. I tutaj znowu stajemy wobec oczywiście tej sytuacji, która też nie jest możliwa bez tego, że człowiek to rozpatruje z Panem Bogiem, ale jednocześnie potrzeba do tego ludzi. Ludzi, którzy mu pomogą. Z jednej strony rozeznanie na przykład może się polegać również i na tym, że właśnie jest pewien wzór, do którego ja chciałbym dorosnąć, który ja bym chciał zrealizować w moim życiu. To też jest bardzo ważny element rozeznania. Oczywiście nam najbardziej kojarzący się element to jest taki, że z kimś pytam, rozmawiam i go pytam, słuchaj, a co ty na ten temat sądzisz? Ja specjalnie tak to prowadzę, bo do tego się będzie odnosiło moje świadectwo. A trzeci element, na który zwraca uwagę papież Franciszek, skoro posłuchałeś, skoro starałeś się rozeznać, to nie odkładaj decyzji. Zacznij tym żyć.
Bo właściwie takie odkładanie decyzji to jest trochę taka szarpanina i z Panem Bogiem, i z samym sobą. Zużycie energii zupełnie
niepotrzebne. I tutaj aż pasowałoby chyba takie określenie, które tu i ówdzie można usłyszeć, że lepsze jest wrogiem dobrego.
To prawda.
Że człowiek ciągle szuka, uważa, że coś będzie lepszy, lepszy czas, lepszy moment, ja będę lepiej przygotowany, a potem się okazuje, że ciągle jest nieprzygotowany, a czas jest ciągle taki sam, czyli zawsze jest wymagające w tym momencie. Ale wracając do świadectwa. Oczywiście ja byłem od maleńkości, tak to nazwijmy, od czasu, kiedy parafia w moich rodzinnych Duczkach powstała, czyli w 75 roku byłem ministrantem. Potem w latach 80. Zostałem lektorem i to był też taki bardzo dla mnie ważny moment kursu księdza Wiesława Kądzieli. Bardzo serdecznie pozdrawiamy tatę. Ci, którzy byli na kursie, wiedzą, co to słowo oznacza. I to był też taki czas, oczywiście, gdzie z jednej strony kształtowała się pewna po prostu młodzieńcza osobowość, ale z drugiej strony też człowiek zadawał sobie pytanie, co dalej? Może miałem ten atut, że miałem 5-letnią szkołę średnią i niektórzy już rok wcześniej z moich rówieśników coś wywierali, a ja miałem jeszcze troszeczkę dłuższy dystans. Ale tak naprawdę w moim wypadku gdzieś dopiero końcówka szkoły czwartej klasy szkoły średniej. To był taki moment, że się pojawiła refleksja, a może. To było akurat właśnie, połączyło się z zakończeniem kursu lektorskiego. Nigdy nie rozmawiałem na ten temat z rodzicami. Nigdy do pewnego momentu nie rozmawiałem również z moją siostrą. Właściwie kiedy już byłem w piątej klasie technikum. Nie pamiętam teraz dokładnie, czy to była jesień, czy już było po Nowym Roku. Mojej siostrze o 9 lat starszej i bardzo serdecznie ci, siostrzyczko, pozdrawiam w tym momencie. Wypowiedziałem właśnie tą myśl, że...
I co siostra powiedziała?
Bardzo ładne słowo. Pamiętam do dzisiaj. Zastanów się dobrze, bo to decyzja na całe życie. No i kubeł zimnej wody mi wylała na głowę.
Właśnie, ale księże biskupie, to ja nawiążę, ponieważ...
Ale to było niesamowicie istotne i ważne, że to nie może być tylko takie, nie może być takie bujanie w obłokach. Oczywiście, obiektywnie rzecz biorąc, ta ostateczna decyzja jest przed święceniami diakonatu,
no
tak
właśnie,
naprawdę.
No właśnie, tak.
Ale w tym momencie dla mnie to było bardzo cenne. I ja bardzo jej dziękuję i wtedy dziękowałem.
Ale to nie odstraszyło księdza biskupa.
Nie, bynajmniej.
Nie,
bynajmniej.
Czyli to utwierdziło w przekonaniu.
To znaczy pokazało, że to są na tyle ważne rzeczy, że nie można do nich podejść tak banalnie, powierzchownie, bez zastanowienia chociażby.
Rektor Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej, ksiądz Warchałowski, powiedział w rozmowie tutaj w audycji Kościół na Fali, że bardzo często też traktuje się ten moment, kiedy składa się dokumenty do seminarium. Dla niektórych właśnie, nawet nie tyle seminarzystów, co osób, które gdzieś z boku się temu przeglądają, to jest już taki ostateczny z ostatecznych momentów i już właściwie składam dokumenty do seminarium i już teraz będą tylko święcenia kapłańskie.
Druga pani redaktor, widzę na palcu obrączkę.
Tak.
Dobrze wiem, że są foteliki w samochodzie.
Tak. Tak.
Czy moment, kiedy pojawiła się ta chwila, że ten jeden, w tamtym momencie ten wyjątkowy, stawał się coraz bliższy, kiedy...
Aż się zaczerwieniłam, księże biskupie, widzicie?
Nie widzę, nie, nie widzę.
No, dobrze.
Kiedy zaczynało się to robić poważne, nazwijmy to tak. Czy to nie jest taki moment, gdzie się wydaje, że to już jest ostateczne?
Tak.
To jest analogia.
Rozumiem.
I oczywiście to tylko według mnie niesie, po pierwsze, dla człowieka, który przeżywa szczerze tę sytuację, niesamowitą mobilizację do tego, żeby podejść do tego poważnie i odpowiedzialnie. Świat wokół, ludzie starsi, z większym doświadczeniem życiowym powiedzą spokojnie, to jeszcze nie teraz. Ale dla tego człowieka to jest teraz.
To jest teraz.
Bo ja daję słowo. Bo ja rozwijam całą przestrzeń nadziei tej drugiej osobie, ale jednocześnie zaczynam tworzyć pewne nadzieje, pewne wyobrażenia w moim życiu. I to jest istotne i ważne. I trzeba do tego podejść z taką sprawą. Oczywiście w związku z tym, kiedy już zwieńczę tą moją refleksję, jak to z rodziną było, tak naprawdę moi rodzice się dowiedzieli, to pamiętam dokładnie teraz daty, nie jestem w stanie odtworzyć, ale to było Boże Ciało 1986 roku, kiedy ja kończyłem szkołę średnią. Już byłem oczywiście po egzaminach zawodowych, już byłem oczywiście po maturze. I skończyliśmy mszę Bożego Ciała, procesję, wróciliśmy do domu, zjedliśmy obiad z rodzicami i kiedy siedzieliśmy lekko odpoczywając, tata zadał mi pytanie, synu, skończyłeś szkołę, co dalej? I wtedy ja przełknąłem ślinę.
Ja już sobie wyobrażam całą sytuację.
I z lekko drżącym głosem powiedziałem, że zamierzam pójść do seminarium. Tata mi zadał pytanie, czy się dobrze zastanowiłeś? Ja odpowiedziałem, że tak. I to było wszystko. Mama nic nie powiedziała.
Czy w oczach mamy pojawiły się łzy?
Nie wiem. Ja nie miałem wtedy czasu i siły, żeby się patrzeć w ich oczy.
Chciałbym po prostu to powiedzieć.
Ja nawet nie pamiętam, gdzie ja miałem wzrok wtedy.
Rozumiem.
Zapewne w podłodze po prostu.
Tak.
Ale to jest jakby ten moment. Oczywiście dzisiaj patrząc z pewnej perspektywy, to można byłoby oczywiście się domyślać. Jest zaangażowany, no nie chodzi z żadną dziewczyną, za bardzo nie jeździ po uczelniach, nie zastanawia się, jakie papiery. Ale to już są bardzo takie tylko już rozważania czysto teoretyczne. Ale tak to było.
Księże biskupie, a proszę powiedzieć, jak wygląda później ta formacja po zakończonym seminarium, bo ta formacja duchowa trwa przez cały czas, prawda? To nie jest tak, że jesteśmy uformowani w seminarium, święcenia kapłańskie, później pierwsza parafia, później kolejna parafia, a później...
Kolejna parafia.
A później biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej.
To nie jest tak od razu, nie. Znaczy, pani redaktor, ja myślę, że pewnym obrazem niech będą słowa, które ja usłyszałem od mojego pierwszego proboszcza, dzisiaj już świętej pamięci, księdza Jerzego Kacpra Dziurzyńskiego, proboszcza w parafii świętego Feliksa w Marysinie, gdzie poszedłem jako neoprezbiter. Fantastyczny człowiek. Oczywiście ci, którzy go znają i znali i pamiętają, to wiedzą, że osobowościowo był taki dość szorstki. Był cholerykiem po prostu, ale niesamowicie oddanym, dającym całe serce. Ja sobie zresztą bardzo szybko wtedy stworzyłem takie spojrzenie i powtarzałem taką refleksję, że ja mając tyle lat, ile mam, czyli wtedy 25 i początek kapłaństwa, żeby mnie się dzisiaj tak chciało, jak jemu się chce, temu starszemu, już dojrzałemu, z ogromnym doświadczeniem kapłanowi. Wiele mu zawdzięczam i wiele się nauczyłem. I między innymi w pierwszych dniach tak naprawdę mojego posługiwania, gdzie mój starszy kolega wtedy poszedł na urlop, a ja byłem tylko z proboszczem na parafii, on mi kiedyś powiedział, patrząc mi w oczy i mówi, proszę księdza, to, że ksiądz był dobrym klerykiem, to już wiemy. Ale jakim będzie księdzem, to się dopiero okaże. I myślę, że to w tym naprawdę zawiera się. Oczywiście to słowa dla mnie też nie były wtedy takie dość przejrzyste i pełne jasności, ale one rzeczywiście niosą niesamowite bogactwo i niesamowitą pracę i się wpisują w to, co pani redaktor to mówiła. Oczywiście otrzymujesz sakrament. Oczywiście Pan Bóg ci zawierza niesamowitą moc, ale ty się tak naprawdę znajdujesz na początku tej drogi, w jaki sposób to przeżyć. I znowu się odniosę. Sakrament małżeństwa, pięknie, cudownie, suknia, wesele, wszystko cudownie i radośnie. Bajki się w tym momencie przeważnie kończą, żyli długo i szczęśliwie, ale potem przychodzi codzienność i jest fantastycznie, jeżeli ta codzienność staje się jeszcze piękniejsza niż to, co było wcześniej. I to jest, myślę, że również i doświadczeniem kapłana. Ja jestem głęboko przekonany, że w to się wpisuje po prostu no, systematyczność, codzienność, ale też zaczynając od wiary, od tego, że człowiek stara się wierzyć w to, co robi, ale też stara się uczyć od tego, którzy lepiej wiedzą i bardziej wierzą. Bo ja się naprawdę wiele uczę nieustająco i wtedy, kiedy byłem młodym księdzem, teraz, kiedy za niedługo 26 lat kapłaństwa i prawie 7 lat posługi biskupie już będzie na jesieni, ale to jest tak naprawdę taka sprawa, mianowicie no, zaufać Panu Bogu i próbować w jakiś sposób Go ciągle na żywo odczytywać w tym, co się przeżywa. Ale jednocześnie dla mnie ogromną, nieustająco radością, nauczycielami są moi znajomi, moi przyjaciele, moja rodzina, moi wychowankowie, moi uczniowie. Dzisiaj też byłem w szkole u moich gimnazjalistów z drugiej klasy, których też serdecznie pozdrawiam. To jest niesamowita lekcja, żeby po pierwsze uświadomić sobie, tak czysto po ludzku, jaki jest sens twojego życia, Marek Solarczyk, a po drugie, jaka jest wartość twojego posługiwania, skoro niesiesz sakrament kapłaństwa, dla tych ludzi, którzy właśnie są przy tobie. Pan Bóg ich postawił, oni sami w jakimś momencie też się na to zgodzili, żeby rzeczywiście im pomóc przeżywać tajemnicę Pana Boga. Do tego nigdy nie można powiedzieć, że już się do końca jest przygotowany.
Księże biskupie, bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się pod koniec kwietnia, choć nie ukrywam, liczę na częstsze wizyty księdza biskupa w radiu, a ja zdradzę, że ksiądz biskup się teraz pięknie uśmiechnął, więc jest nadzieja. Dlaczego pod koniec kwietnia? Ponieważ to jest ważny moment dla ludzi młodych. My się skoncentrowaliśmy dzisiaj na seminarium, natomiast to też jest ważny moment dla młodych dziewczyn, które gdzieś tę drogę swojego powołania właśnie w ten sposób odczytują, właśnie w ten sposób chcą realizować. Tydzień modlitw o powołanie do służby w Kościele. Może to właśnie jest ta chwila i to rozpalenie tego płomienia w sercach.
Czy ten płomień na pewno płonie przez to, że człowiek niesie w sobie tą tęsknotę, a Pan Bóg ją podsyca, ale i na pewno płonie dlatego, kiedy obok są ci, którzy są swoistymi zapalnikami. I tutaj na pewno oczywiście ten czas matur, nam się to przeważnie z tym kojarzy, chociaż kiedy patrzymy też w perspektywie synodu biskupów, który będzie poświęcony młodzieży, ich wierze, ich rozeznaniu powołania, to nie zapominajmy, że w tych wszystkich materiałach synodalnych, przedsynodalnych, ten zakres wieku młodości jest określony między 16 a 29. I właściwie z tego wszystkiego, co już te miesiące przygotowań do synodu pokazały, tak naprawdę pojawia się taka jedna ładna refleksja, mianowicie, że młodość to jest czas rozeznania i podjęcia decyzji. Bo potem, kiedy ta decyzja została podjęta, to już się zaczyna nowy etap. Czy to będzie małżeństwo, kapłaństwo, życie konsekrowane. Trudno powiedzieć, że człowiek traci młodość w rozumieniu wieku i swojego patrzenia, bo daj Boże, żeby tą duchową młodość niech ma non-stop. Ale jednocześnie to już przychodzi ten moment, kiedy już nie są rozważane sprawy moich decyzji i wyborów, ale jest rozważana sprawa, jak z odpowiedzialnością mam przeżyć to, co wybrałem. I to jest też moje doświadczenie człowieka, który 25 lat uczy w jednej szkole. Teraz mam to szczęście i łaskę, że właściwie prawie co tydzień udzielam sakramentu chrztu dzieciom, moim wychowankom. W najbliższą niedzielę nawet będę chrzcił z rodziny małego przedstawiciela, że było cudownie, to jest to prawnuczek mojej chrzestnej w ogóle. Tak więc ciocia już u pana jest od kilku lat, ale mam tą niesamowitą satysfakcję, że będę chrzcił małego człowieka, który jest potomkiem osoby, która kiedyś swoją wiarą gwarantowała moją wiarę.
Dokładnie.
I to jest taka niesamowita tajemnica i kolejny etap tego ogromnego Bożego dzieła. Ale wracając, czy kończąc tymi moimi uczniami, to kiedy patrzyłem na nich w szkole średniej, kiedy patrzyłem, w jaki sposób oni przeżywają swoją młodość, swoje różne decyzje, marzenia, pragnienia, to było niesamowicie piękne, to było niesamowicie ważne, nieraz niesamowicie trudne. Zmagali się, zadawali pytania, nie zgadzali, ale kiedy potem patrzyłem na nich, kiedy podejmowali życie małżeńskie, to już był taki niesamowity moment, ale kiedy wchodzili w rodzicielstwo, to jest po prostu jedna wielka odpowiedzialność w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. To jest wiekiem młody człowiek, ale on jest w takim cudownym dziele, za które chce wziąć odpowiedzialność, jest gotowy tak naprawdę na wszystko, na ogromne poświęcenie z siebie, żeby to dzieło naprawdę było piękne. I tutaj też ogromny szacunek i ogromny ukłon i do tych, którzy przeżywają to w małżeństwie, ale skoro jesteśmy w tygodniu modlitwy powołania, to ogromny ukłon dla tych wszystkich w życiu konsekrowanym i w kapłaństwie, którzy właśnie w taki sposób to przeżywają, bo są tymi zapalnikami, ale jednocześnie też i przez nich na pewno to, co jest mocą Boga, niesamowicie działa.
Księże biskupie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Życzę wielu łask i zapewniam o modlitwie.
Bóg zapłać, dziękuję serdecznie.
Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy, niech Pan Bóg błogosławi.
Kościół na fali. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.